10 minut po godzinie 20 i ja witam w studiu silną grupę z podmiotu leczniczego Centrum Rodziny i z Fundacji Centrum Rodziny w Zielonej Górze w osobach pani Joanna Habura, prezes fundacji, położna dyplomowana z wieloletnim stażem pracy, specjalistka pielęgniarstwa położniczo-ginekologicznego.
Witam. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Pani Julita Chybki jest członkiem zarządu tej fundacji, ale promotorką karmienia piersią i nie tylko. Za chwileczkę się jeszcze wyda czym więcej. Witam panią Julitę.
Dobry wieczór.
Jest z nami także pan Marek Kwaśniak, działacz społeczny. Witam panie Marku. Jak to było? Jak to pani Joanna powiedziała? Tata?
Chyba z zawodu tata, z zamiłowania tata, wspaniały mąż i osoba, która w naszej fundacji pełni bardzo, bardzo ważną rolę. Jest takim mediatorem, dobrym duchem i głosem rozsądku.
Piękna wizytówka. Otrzymaliście państwo nagrodę Anioł Roku 2018. Kto przyznaje tę nagrodę? Dlaczego otrzymaliście? Po co? Za co?
Nagroda przyznawana jest przez Stowarzyszenie Warto Jest Pomagać w Zielonej Górze. Za co? No to tak trzeba chyba trochę spokornieć.
Dobre
pytanie. Za co my ją dostaliśmy? No, robimy tylko swoje rzeczy. Natomiast ktoś dostrzegł, że to co robimy, robimy dobrze i uznał, że należy nam się ta nagroda, tak? No anioł przynosi dobrą nowinę i w tym momencie chyba też tak ktoś dostrzegł, że my też to robimy i docieramy do wielu osób. Z jednej strony można profesjonalnie powiedzieć działalnością statutową fundacji, ale z drugiej strony no tak naprawdę w ciepłem, spokojem, dobrym słowem, wsparciem, podpowiedzią, podporą i można byłoby tu jeszcze mnóstwo synonimów znaleźć.
I mówimy o Centrum Rodziny.
Mówimy
o Centrum Rodziny. To teraz zapytam, z czyjej potrzeby to centrum powstało?
Fundacja Centrum Rodziny powstała z potrzeby rodziców. Rodziców, którzy nie wierzyli, że są rodzicami, bo właściwie ich rodzicielstwo było na samym początku. To były parę, to były panie, to byli panowie, którzy spodziewali się narodzin swojego dziecka. I tak naprawdę to ich inicjatywą było założenie naszej fundacji. My jako osoby z parasola medycznego, czyli położna, czyli promotor, fizjoterapeuta. Byliśmy tylko takim zaczynkiem do tego, żeby grupa rodziców i grupa specjalistów połączyła się w jeden twór.
Mhm. No a właściwie dlaczego?
Dlaczego chcieliśmy się połączyć?
W jeden twór taki. W zasadzie mała to świadomość wśród rodziców, rodzicielstwa?
Nie, wręcz przeciwnie. Ja myślę, że to było z takiej radości wykonywania swojej pracy przede wszystkim, bo myślę, że choć bardzo różnych branż specjalistów mamy jakby pod płaszczykiem naszej fundacji, to wszystkich łączy na pewno duże zamiłowanie do tego, co robią. I jakby takie czucie sercem tego, co się robi w swojej, w dużym cudzysłowie, w pracy. Wobec tego śmieję się czasem na naszych zajęciach w samej szkole rodzenia, w Centrum Rodziny, że fundacja to jest takie miejsce, w którym robimy podobne rzeczy, jak robimy na co dzień w pracy, tylko jeszcze więcej i mamy okazję jeszcze szerzej pomagać. I tak bym mogła to skrócić. To jest przede wszystkim z takiej potrzeby dania czegoś od siebie, zwłaszcza tym, którzy tego bardzo potrzebują. I tak zobaczyliśmy, że rodziny, tak bardzo szeroko pojęte, są taką grupą docelową, która potrzebuje nas, której się przydajemy, którą możemy wesprzeć i dla której, jak już raz powiedziałyśmy, czasem tworzymy taką wioskę, a zawsze w wiosce łatwiej jest zająć się wychowaniem maluszka niż pojedynczej osobie, czy nawet takiej drobnej, małej, zaczynającej swoje życie rodzinie.
Mhm. A kiedy rodzina tak naprawdę was potrzebuje i jak do was trafia?
To chyba zależy od profilu tej rodziny, która do nas trafia, ponieważ do nas trafiają i takie rodziny, które myślą o posiadaniu dziecka i takie, które na nie oczekują. Są to rodzice, mamy w ciąży, ich partnerzy, tatusiowie przyszli, ale są to też często rodziny, które już borykają się z jakimiś trudnościami. Jest dzieciaczek na świecie w różnym wieku. No i teraz w zależności od tego, do kogo u nas się trafia, to jakby profiluje to pewien rodzaj trudności, problemów czy poszukiwań szukania wsparcia, tych motywacji, dlaczego trafiają do nas rodzice. Powiem tak, że najczęściej trafiają do nas dlatego, że usłyszeli o nas od innych rodziców. I gdziekolwiek jakieś ankiety robimy.
Najlepszy
tam,
chyba, prawda?
Tak, taką
poczta
pantoflową pocztą do nas trafiają, tak? Czyli, że moja koleżanka była ostatnio u państwa, skorzystała z takich i takich zajęć, podobało się jej i w zasadzie pomyślałam, że też mogłabym z nich skorzystać. I myślę, że w ten najprostszy sposób my naprawdę jakichś wielkich nakładów na promocję fundacji nie przeznaczamy, a mimo wszystko okazuje się, że trafiamy do szerokiej grupy ludzi.
To w takim razie z jakimi specjalistami współpracujecie?
Fundacja Centrum Rodziny ma w ofercie bardzo, bardzo dużą jakby grupę specjalistów. Są to położne, jest to promotor karmienia piersią, jest to psycholog, jest to dietetyk kliniczny, jest to fizjoterapeuta, jest to neurologopeda, jest to psychiatra, jest to prawnik i chyba największa grupa specjalistów rodzice. Dlaczego? Dlatego, że fundacja jakby funkcjonuje w takich dwóch płaszczyznach: specjaliści i wiarygodność rodzica, który dotknął pracy specjalistów. I tak sobie wielokrotnie myślimy, że najlepsze zajęcia to są takie zajęcia, na które zupełnie niespodziewanie przychodzą rodzice z większym, z mniejszym problemem, z życzeniami świątecznymi, jak to dzisiaj było podczas naszego dnia pracy. I dają jakby świadectwo swojej siły. My tak naprawdę jako fundacja...
Potrzebnej może innym, tak?
Myślę, że potrzebnej innym, ale przekazują im informacje o rodzicielstwie, o sile rodziny, o jakby kompetencjach rodziny ze strony klienta. Bo my jesteśmy postrzegani jako firma, jako ktoś, kto ma wiedzę wyuczoną, kto bazuje na swoim zawodowym doświadczeniu. Natomiast to jest tak podobnie, jak Julitka powiedziała z reklamą. Najlepszą reklamą jest rodzic, który dotknął trudnego tematu, który dotknął swojej bezradności, zakłopotania, zadziwienia, jakby ogromem zmian w jego życiu i z uśmiechem przychodzi mi: jest cudownie, nieważne, że nie śpię od 8 lat, jest cudownie, nieważne, że mój garnitur na spotkanie z szefem jest poplamiony mlekiem. Jest cudownie. I to jest chyba najważniejsze w naszej pracy.
Ale jeśli mogę coś dodać, to mówiłaś o tym postrzeganiu nas jako specjalistów. Myślę, że nikt z fundacji się nie obrazi, jak zdradzę taką tajemnicę, że mam wrażenie, że 90% naszych specjalistów zaczęło swoją zawodową drogę w punkcie, w którym stali się rodzicami. Jakby zobaczyli od tej drugiej strony, jak to wygląda i tak w temat wsiąkli, że postanowili innych rodziców wesprzeć w tym, z czym sami mieli problem, w tym, co było dla nich wyzwaniem. I tak jak patrzę nawet na profil różnego rodzaju zajęć, które mamy do dyspozycji, to większość z nich właśnie wyrasta z tego, jakim kto z nas był rodzicem, jak sobie w tym radził i jak może innym pomóc w radzeniu sobie z tym w taki sam sposób. Pytała pani też o te nasze zajęcia. Troszkę to, że jesteśmy organizacją pozarządową, zostawia nas w takim pewnym działaniu wielopłaszczyznowym. Czyli mamy różnego rodzaju propozycje, projekty, spotkania dla rodziców, które mamy w takiej stałej ofercie, jeśli tak to mogę nazwać. Mamy też takie, które są dyktowane instytucjami, które nas wspierają w tym zakresie, czy tam udzielają nam środków na stworzenie różnego rodzaju projektów, pomysłów, zadań. To są między innymi na przykład Miasto Zielona Góra, dzięki któremu też realizujemy część projektów. One są wtedy czasowe, tak, czy jakby ich forma jest zależna też od tego, co to za instytucja, z którą właśnie współpracujemy, więc myślę, że przede wszystkim będziemy wszystkich zachęcać do kontaktu, do zajrzenia na naszą stronę internetową, do zapoznania się z bieżącą ofertą. Myślę, że nowych rodziców może zainteresować Facebook jako medium, tam też Fundacja Centrum Rodziny istnieje, zaistniała, wszystkie działania, które jakby aktualnie są u nas na tapecie, też są tam dostępne.
A jak pan trafił, panie Marku?
Z żoną w ciąży.
Ponieważ? Co się działo?
Tak naprawdę stwierdziliśmy, że warto byłoby pójść do szkoły rodzenia. Jako później rodzice stwierdziliśmy...
Czyli od szkoły rodzenia się zaczęło.
Tak, wszystko zaczęło się od szkoły rodzenia. I tak naprawdę ilość informacji, spokój w ich przekazywaniu, kontakt z rodzicami, którzy o dziwo na spotkaniach pojawiali się rodzice, którzy oczekiwali drugiego, trzeciego maleństwa, tak? Można byłoby sobie zadać pytanie, no po co, tak? Skoro już wszystko wiedzą, raz przez to przeszli, ale dla nich to był moment, żeby po pierwsze odświeżyć sobie pewne informacje, z drugiej strony podzielić się też z innymi rodzinami. Ale wydaje mi się, że w 99% przychodzili tylko i wyłącznie ze względu na panią Joannę Habura, która daje z jednej strony specjalizację swoją, ale z tą specjalizacją tak naprawdę to chyba każdy z nas tym specjalistą staje się tam każdego dnia, bo to jest to, co Asia powiedziała przed chwilą, że rodzice wracają. Tak? Przyszli, zapytali o coś, co się dzieje, jak z tym zrobić i tak dalej, ale oni przyjdą i się podzielą, jakie rozwiązanie znaleźli. Oni nie idą gdzieś w świat z tą swoją wiedzą, tylko oni przychodzą i się chwalą, tak? Udało nam się, zrobiliśmy to i to. I tak naprawdę jak się wejdzie do gabinetu, do jednego z gabinetów fundacji, na jednej ze ścian jest mnóstwo wizytówek z informacjami o różnych osobach, do których w jakich sprawach można się zwrócić. Natomiast wracając do mojego pobytu z moją żoną w szkole rodzenia, no tak naprawdę przygotowaliśmy się do porodu. Opatrzności. Do dzisiaj dziękuję, że Asia zgodziła się na to, żeby być przy porodzie naszej córki. I tak naprawdę też utwierdziło nas w pobycie w szkole, w funkcjonowaniu w szkole. Jak w 9 dobie życia dowiedzieliśmy się, że musimy z dnia na dzień jechać na pilną konsultację do szpitala, do Poznania, gdzie okazało się, że nasza córka ma fenyloketonurię. Po pierwsze, dzisiaj swobodnie to wypowiadam, tak? Wtedy, kiedy się dowiedzieliśmy, to ja musiałem przeliterować każde to słowo, przeliterować sobie wielokrotnie, żeby poznać je i zrozumieć. Natomiast no tutaj bez wątpienia spokój Asi, okej, będzie wszystko dobrze. No i tak naprawdę to sprawiło, że zaczęliśmy gdzieś tak naprawdę zupełnie inaczej myśleć o podejściu do rodzicielstwa, tak? Że można robić pewne rzeczy na chybił trafił, ale tak naprawdę warto posłuchać innych i pytać o to.
Mhm. Czyli żeby każda chwila, żeby ją świadomie przeżywać i cieszyć się tym, tak?
Przede wszystkim.
I tu można wrócić do tego określenia bardzo trafnego. Wioska, tak? Gdzie tak naprawdę każdy jest za siebie odpowiedzialny. I to jest niesamowite.
Czy kobiety chętnie karmią piersią w dzisiejszych czasach?
Bardzo chętnie, myślę, i coraz mniej chętnie się im w tym przeszkadza. Ja wierzę, i to nie tylko dotyczy samego karmienia, w ogóle myślę, że dotyczy to rodzicielstwa. Mam takie głębokie zaufanie do kompetencji rodzicielskich. Dla mnie nie jest tak, że trzeba się nauczyć rodzicielstwa, bo jego się w zasadzie wszyscy jakoś uczymy. Natomiast
trudno i takie pytanie też do Państwa. Być może w głowach niektórych osób, które teraz nas słuchają i są młodymi właśnie rodzicami, może taki niepokój się może zalegnie, że dobrze, no jak ja nie trafię do takiego centrum rodziny, to czy ja się sprawdzę jako ten rodzic, jako ta matka i ten ojciec, czy dam radę, no muszę się skonsultować, czy no właśnie.
Myślę, że tutaj bardziej, bo też. Tak, raczej nie wiem, czy to jest jakiś taki skuteczny opis, natomiast mówiłam kiedyś o tym, że w zasadzie to jest tak, że przychodzi do nas ktoś i są takie pewne drobne luki w tym, jak się czuje jako rodzic i pragniemy tym, co mamy do dyspozycji, tymi specjalistami, tymi spotkaniami, wejść tam, gdzie są luki. Czyli jakby my nie będziemy ingerować, zmieniać tego, co dobrze działa. Chcemy tylko pokazać, że tam, gdzie coś nie gra, tak? Albo ktoś czuje, że nie gra, jak to zrobić, żeby czuł, że gra? To samo dotyczy samego karmienia, czyli jakby to nie jest tak, że my musimy przyswoić jakąś encyklopedyczną wiedzę. Natomiast w dużym stopniu to, czy czujemy się w tym pewnie, to, czy czujemy, że w razie jakiejś niepewności czy jakiegoś zachwiania znajdziemy ludzi, którzy nam w tym pomogą, w taki sposób, który będzie dla nas skuteczny, ale też pozostaniemy szefem tej sytuacji, my jako rodzice, nie my jako specjaliści, to jest dla nas bardzo ważne, bo myślę, że kolejna ważna rzecz w pracy z rodzicami to jest nie odbierać im poczucia, że tak naprawdę oni są najważniejsi, oni decydują. My tylko im podrzucamy możliwe rozwiązania, z których oni mają skorzystać w taki sposób, jaki pasuje do ich rodziny. Mhm.
Mogą wybrać, ewentualnie nie, tak?
Tak.
Te wasze podpowiedzi. Panie Joanno, ile porodów pani przyjęła, tak? Nie odebrała.
Tak.
Dlaczego nie odebrała, tylko przyjęła? I ile przede
na
wszystkim?
Na początku swojej drogi zawodowej, na początku swojej kariery zawodowej jako położna, byłam uczona, że odbieram porody.
Natomiast, a to był rok, który?
86. To pierwsze właściwie moje kroki na sali porodowej. Nie w naszym województwie. Za chwileczkę nasze województwo. Jestem osobą napływową, ale czuję się fantastycznie w Zielonej Górze. Natomiast...
A skąd pani napłynęła?
Z Dolnośląskiego, z Legnicy.
No to miło, że pani została.
Tak. Ja też się bardzo cieszę. Jeżeli chodzi o to właśnie słowo, o tą semantykę tego słowa, to jest bardzo ważne. Jako położna bardzo szybko dane mi było zrozumieć, że przyjmuję dziecko na świat, a nie odbieram dziecko na tym świecie.
I a faktycznie odbiera się coś.
Właśnie.
A ja przyjęłam. Ja byłam
tylko pomostem. Tutaj teraz... niesamowity ukłon w stronę fundacji Rodzić po ludzku, bo ta fundacja tak naprawdę była takim zaczynkiem zmian mentalnościowych, bo nie zawodowych, ale mentalnościowych, jeżeli chodzi o podejście do pracy. Na początku jeszcze z kobietą, która rodziła, za chwileczkę już z parą, która rodziła, bo to był niesamowity jakby przewrót w położnictwie. Myśmy zaczęli zauważać jako położne, jako lekarze, położnicy podmiotowość kobiety na sali porodowej, a za chwileczkę zauważyliśmy, że to jest rodzina, że to nie tylko kobieta wymaga jakby dania możliwości o decydowaniu o akcie narodzin, ale też jej partner, jej mąż, jej cała rodzina. A więc pojawiły się porody rodzinne i ja jestem naprawdę niesamowicie szczęśliwa, że dane mi było w tym uczestniczyć. Ile przyjęłam na świat dzieci, mam nadzieję, że szczęśliwych dzieci. Skończyłam liczenie na 1000. Nie da się policzyć. Kiedyś ktoś w radiu powiedział, że przyjęłam wiele pokoleń i się poczułam bardzo niekomfortowo, ale myślę sobie, że tak, bo wracają właśnie jako rodzice do naszego podmiotu leczniczego i do naszej fundacji, Centrum Rodziny, dzieci, w których przyjściu na świat uczestniczyłam, a oni już zakładają swoją rodzinę. I to jest niesamowite. Powiem szczerze, że jestem przeszczęśliwa, kiedy przyszła babcia, przyszły dziadek i mówi, pamięta pani? To jest właśnie ten malutki Kubuś, pamięta pani ten poród? I co jest takie właśnie dla mnie jakby też piękne, że ja naprawdę, jak zaczynają opowiadać, to ja nawet pamiętam, jak były te mamy ubrane. Oczywiście nie wszystkie, ale to jest taka magia chwili i sobie myślę, że wielokrotnie to zresztą powtarzam i w szkole rodzenia i na spotkaniach w fundacji, że jeżeli którakolwiek z osób na świecie ma wątpliwości, jaki zawód powinna wykonywać, a chciałaby zmienić zawód, to ja zawsze polecam, żeby zostać położną.
Ale wie pani, co sobie teraz pomyślałam, słuchając pani, że nigdy się właściwie nad tym nie zastanawiałam, ale teraz myślę, że jakże ważne jest to, żeby to dzieciątko przyjęła osoba właśnie taka serdeczna, ciepła, z taką miłością, prawda? Że to chyba też ma ogromne znaczenie.
Profesor Fiałkowski, nieżyjący profesor Fiałkowski, dla mnie to takie góro naszego położnictwa, powiedział kiedyś coś takiego, że od miłości, które są pomostem w dłoniach położnej, zależy przyszłość tego dziecka. I ja myślę, że ja bym poszła dalej, że od dnia porodu zależy nasza przyszłość. Julitka Marek mówi tutaj o tym, co robimy, dlaczego robimy i że w ogóle to uwielbiamy. Często nawet dotykamy takich informacji, że ktoś przychodzi do nas i mówi, ale macie fajne, właściwie to nie pracujecie, tylko jesteście. I my się na to nie zrzymamy, bo my tak właśnie sobie pracujemy, że jesteśmy. Natomiast powiem szczerze, że jakby znowu fajny czas nastał. Zaczynamy mówić o profilaktyce. Strasznie ważne jest, żeby nie zabierać kompetencji rodzicom na starcie. Żeby witając ich położna, lekarz mówił im o radości. A nie mówił o tym, że może być nie do końca fajnie. I tutaj przed audycją nawet zaczęliśmy taki wątek, że problemem dzisiejszych czasów jest atrakcyjność złych informacji. I myślę
cudzysłów,
sobie...
atrakcyjność.
Taka cudzysłów, tak, tak. I myślę sobie, że fajnie jest, że my właśnie jesteśmy takim zlepkiem ludzi, którzy mówią, jest cudownie, są wakacje, Julitka teraz mówi, jest cudownie, są pierniczki. I myślę, że to jest takie coś cudnego w naszej pracy, w naszym działaniu. Ja, jak dzwonię do Marka, to nawet mi przejdzie, że to może być nieodpowiednia pora. Dla niego mój telefon, obojętnie o której porze dzwonię, jakby w słuchawce z drugiej strony jest zawsze, no co tam? Czyli on mnie wita bez względu na porę dnia i nocy. Czasami tylko się zastanawiam, co na to Ania, chociaż jest cudowną, kochaną, wspaniałą mamą, żoną, myślę, że przyjacielem fundacji. Na szczęście ma troszkę zdrowego rozsądku, więcej niż Marek, i się zajmuje więcej ich córką, a pozwala Markowi na taką bardzo dużą pracę społeczną. Nie wiem, ile porodów stało się moim udziałem. Poród jest wydarzeniem bardzo intymnym w życiu pary, bez względu na to, jak jest szybki, jak jest długi, jak jest trudny, jak jest łatwy.
Mówicie też tu Państwo o więziach takich, jak one są bardzo ważne, prawda? Czy dużo tatusiów przychodzi ze swoimi
bardzo dużo
żonami, partnerkami?
Dużo, naprawdę dużo.
Tak?
Bywa często tak, że przychodzą ten pierwszy raz zupełnie z taką niepewnością. Przyznają się nam do tego bardzo często, że w zasadzie to oni przyszli, bo zaciągnęła ich partnerka czy żona. Ale jak już tak przyszli, okazało się, że nikt tam nie gryzie. Co więcej, nawet może się okazać, że to jest naprawdę przydatne i że nikogo tam nie straszymy przede wszystkim, to przychodzą do nas po raz kolejny, następny i jakoś tak z nami zostają. I to jest przyjemne widzieć, że no już tak myślmy o tym w kontekście nawet przygotowania do narodzin dziecka, że coraz bardziej widzą, że ich rola nie zaczyna się wtedy, kiedy można z dzieckiem poskładać puzzle, czy nie wiem, budowlę z klocków Lego, tylko od samego momentu w zasadzie myślenia o tym dziecku przez cały okres jakby życia płodowego tego malucha, momentu, kiedy on w ogóle czeka na pojawienie się na świecie, my mamy szansę jako rodzice się do tego przygotować, być w tym wspólnie, tak? Czyli jakby to, że kobieta jest w ciąży, choć u nas tatusiowie też mówią, że jesteśmy w ciąży w którymś tam tygodniu, to jakby nadal musimy pamiętać o tym, że ta druga strona też jest jakby współtwórcą tego dzieła, też ma tam dużą rolę do odegrania od samego początku. I myślę, że jakby wcale nie trzeba do tego tatów bardzo zachęcać. Oni już są zachęceni. Teraz trzeba tylko zrobić tak, żeby ich nie wystraszyć, żeby jakby nie za bardzo skupiać się tylko na tym, co może pójść nie tak, co jest nie w porządku. To myślę, że też jest taka tendencja. Nie tylko w samych rodzicach, czasem w specjalistach. Pamiętam taką parę, która przyszła do nas na zajęcia i powiedziała, że oni oczekują bliźniąt. I że w zasadzie to, odkąd ich oczekują, to mają same złe informacje. Jak będą źle sypiać, jak może być trudno i z karmieniem, w ogóle z rodzicielstwem. I w zasadzie to oni przyszli do nas pochodzić na te zajęcia, bo słyszeli, że u nas to już nie będzie więcej straszenia, tylko raczej, że będą się mniej bali.
No na
i,
tak, a nie
tak,
na
tak.
Nie.
I okazało się później, bo też była rozmowa jakby post factum, jak było, że tak, słusznie przynajmniej jakby rzeczywiście byłyśmy jednymi z tych osób, które raczej starały się im pokazywać, co będzie dobrze i jak sobie poradzą w różnych sytuacjach. Także myślę, że to jest taki duży cel w tym, żeby nie zepsuć radosnego oczekiwania.
Oczywiście, tego szczęścia takiego. A jeszcze mam do Pani pytanie a propos właśnie karmienia piersią. Z jakiej też może potrzeby Pani zajęła się promowaniem właśnie tą promocją karmienia piersią, tak.
Trochę z takiej mojej rodzicielskiej i z własnych trudności, i z różnego rodzaju rozmów z mamami. Poczułam taką potrzebę, żeby tam, gdzie jest trudno, a czasem trudność wynika choćby z nadmiaru informacji, które docierają do samych rodziców,
nadmiaru?
Kobiet.
Czy nadmiaru? Czy niedoinformowania?
Nadmiaru, absolutnie nadmiaru, takiego ogromnego nadmiaru. Bo nawet proszę spojrzeć, skąd te nadmiary wynikają. Z iloma różnymi branżami mamy kontakt, stając się rodzicami. Chodzimy na wizyty do, nie wiem, lekarza, do położnej, czasem do szkoły rodzenia. Później rodzimy dziecko w szpitalu.
Rynku, czytamy, tak, też
dostajemy książki w spadku, nowe, tak. Kupujemy gazety. gazety dla rodziców. Potem zaczynamy przepastne czeluście internetu otwierać, a tam już w ogóle hordy ludzi mówią nam o tym, co u nich zadziałało i teraz jak my mamy w tym wszystkim znaleźć sytuację, która zadziała dla nas. I myślę, że czasem nie chodzi o brak informacji, czasem chodzi o nadmiar i o to, że bardzo trudno jest wyłuskać, co tak naprawdę w ogóle ma sens z tych wszystkich informacji, które do rodziców trafiają. I to, na czym sama chciałam się skupić w kontakcie z mamami karmiącymi, chociaż myślę, że to w ogóle, ja w ogóle postrzegam temat karmienia jako mało techniczną rzecz. To znaczy ja to widzę jako po prostu szeroki element kontaktu mamy z dzieckiem, rodzicielstwa, macierzyństwa, więc też staram się w ten sposób na to spojrzeć. To nie jest tylko zbiór technik, które mają nas doprowadzić do pełnego brzucha naszego dziecka. To jest raczej takie zadbanie o bardzo podstawową, taką daną przez naturę od startu relację z naszym maluchem. I jeśli w ten sposób na to spojrzeć, to tak naprawdę szukamy ludzi, którzy nam pomogą budować ten rodzaj kontaktu z dzieckiem, a nie szukamy jakichś technicznych szczegółów, jak to zrobić, żeby technicznie grało. Choć oczywiście technicznie też się skupiamy, ale to takie drobne.
No nie wiem, jak kamyczki. To teraz jest, ale kiedyś to na godzinę się karmiło piersią.
No właśnie, czyli na godziny, na mililitry, na czasy. Tak, tak. Tylko właśnie to jest dalej kłopot, że zamykamy coś tak
mistycznego.
Szerokiego,
mistycznego,
ważnego.
Dobrze pani powiedziała, też mi się wydaje, że to jest pewna mistyka.
No i staramy się to zamknąć w liczbach, numerkach. To myślę samo dotyczy porodu, jeśli z Asią porozmawiać, że próbujemy odnieść do tego rodzaju rodzinnych wydarzeń bardzo dużo różnych norm, tabelek, matematyki. No i to jakby w oczywisty sposób okazuje się, że to się tam nie mieści. Co teraz? To dobrze, to źle? Jest, tych wyjątków jest więcej niż reguły. I jak to ugryźć teraz? To jest taki chyba naczelny problem rodziców.
Ja myślę sobie, że jeszcze w tym karmieniu to jest tak, że na naszych spotkaniach, które prowadzi Julitka bardzo dużą aktywnością, realizują to, może tak inaczej, może bardzo dużą aktywność realizują tatusiowie. Oni sami słuchają.
Jeśli chodzi o karmienie piersią,
tak? Oni sami słuchając spotkania, wykładów mówią, to miałaś rację, to były najważniejsze zajęcia w cyklu spotkań edukacyjnych. Bo wreszcie zrozumieli, że wielokrotnie nie przeszkadzanie, a bycie, wspieranie, to jest klucz do sukcesu. Nie rozwiązaniem jest kupienie dobrego mleka w złotej puszce, nie rozwiązaniem jest załatwienie konsultacji, tylko przygotowanie obiadu, wymasowanie pleców, powiedzenie, kochanie, biorę urlop, jestem z tobą. To jest coś, co nigdy się więcej nie powtórzy. I ja jak przyszłam do Marka...
Drodzy Państwo, wy o takim idyllicznym obrazku tutaj
tak
mówicie.
To tak jest. Ja jak przyszłam do Ani i do... I do Marka i spytałam się jej, Aniu, jak ci się karmi? To ona powiedziała, fantastycznie, to jest fotel mojej babci. A potem ten fotel dostaliśmy do poradni laktacyjnej i zawsze mówimy z Julitką, że dlatego mamy takie sukcesy, bo mamy fotel babci Ani do karmienia. I to jest bardzo ważne.
Ale już wy ciepła dużo macie w sobie. Proszę powiedzieć, i teraz pomyślałam o mamach, które nie mogą karmić piersią.
Jeżeli chodzi o mamy, które nie mogą karmić piersią, my nie oceniamy. My nie oceniamy jakby decyzji, bo decyzje są jakby dwojakie. Albo są to względy medyczne, no i trudno... walczyć, tak? I mówimy, przestań. Najważniejszy jest kontakt. To, że karmisz mlekiem modyfikowanym, to cudownie, że jest taki wynalazek. Dzięki temu twoje dziecko będzie się rozwijało, ale ty je tul, ty je kładź na swoją pierś. Niech ono będzie z tobą, niech ono ma tą mleczną drogę. To, że z niej akurat nic nie wypłynie, to jest tam nie aż tak istotne. Natomiast drugi jakby aspekt, to są mamy, które niestety
nie uzyskały wsparcia.
No właśnie, i znowu, znowu jak to
nie
bywa,
uzyskały wsparcia.
Narażę się swoim, narażę się swoim kolegom, koleżankom. W sposób bardzo medyczny zostały potraktowane, czyli jest wielorakość informacji przekazywana w krótkim czasie, w trudnym momencie życia pary po porodzie. System zmianowy, system braku odpowiedzialności za wypowiadane słowa zaraz po porodzie lub brak wsparcia skutkuje u tych mam stresem, brakiem kompetencji, wręcz uwierzeniem, że z takimi piersiami się nie karmi, że jakby pani chciała, zagłodzi pani dziecko i to zostaje na zawsze z taką mamą. I jest strasznie przykro. Jest przykro wszystkim, natomiast ja zawsze jakby powtarzam, mamy to, co mamy i spróbujmy się z tego cieszyć.
Pewnie, że tak. A czy są kobiety, które ze względów estetycznych nie chcą karmić piersią, czy to rzadkość jest?
Szczerze mówiąc, rzadko spotykam się z taką sytuacją. Powiem więcej, że nawet rzadko spotykam się z sytuacją, w której rzeczywiście kobiety nie karmią swojego dziecka, dlatego że faktycznie jakaś przeszkoda medyczna stała tam na przeszkodzie. Najczęściej, bo z mamami, które zakończyły karmienie przedwcześnie z różnych przyczyn, często mam kontakt, tak? I nawet niekoniecznie oczywiście na lakacyjnych spotkaniach. Bardzo często w ich relacji pojawia się temat, jakby to nazwać, no takiej źle zaopiekowanej laktacji, tak? Czy jakby czasem źle trafiły w jakimś newralgicznym momencie, zabrakło jakby kluczowej pomocy, nie wiem, przez kilka dni, nawet ich takich początków, startów, karmieniu, w rodzicielstwie. No i z laktacją to jest tak, że czasem te parę dni waży na dalszej przyszłości. I to powoduje jakby taki koniec karmienia. No, szczęśliwie w wielu tych sytuacjach udaje się jakby odwrócić trudności, jeżeli w odpowiednim momencie mama miała świadomość, że jeszcze coś da się z tym tematem zrobić.
Tutaj pan chyba też powiedział i pani Joanna, zresztą mówicie państwo o tym dużo, że to jest szalenie ważne, właśnie karmienie, prawda? Karmienie piersią.
Myślę, że też taka więź, bo jeśli spojrzeć na karmienie tak, jak lubię na nie spoglądać, czy tak szeroko, to tak naprawdę mleko, mimo całej swojej cudowności, jakby aspektów zdrowotnych, jest tylko jednym z jego elementów. Włącznie z tym, że jakby patrząc na to w ten sposób, nawet jeżeli karmimy swojego malucha butelką, nie mamy z nim kontaktu przez karmienie naturalne, nadal mamy z nim tak naprawdę 90% tych innych rzeczy związanych z karmieniem. Poza mlekiem mamy.
No to jest najbardziej chyba intymna taka więź,
dokładnie,
prawda?
Dokładnie. No, moja córka ma już 4 latka, ale kiedy jest jej źle, kiedy jest zmęczona, to co ona chce? Ona chce się przytulić do piersiuni. I dla niej to jest największa wartość w tym momencie, że ona w ten sposób odpoczywa.
W kontakcie z rodzicem.
Tak, dokładnie.
I ma takie miejsce.
Dokładnie. Cudownie. Miejsce bezpieczne, poczucie bezpieczeństwa. I to jest...
No właśnie, przecież pierś z mlekiem mamy się kojarzy, jak człowiek się przytuli do tej piersi mamy, to od razu spokój czuje, prawda?
Jeszcze więcej, nie tylko mamy, dlatego że... Bo to troszkę stawia w takim świetle tatów, że w zasadzie, o kurczę, są pozbawieni tak istotnej rzeczy. No i pojawiają się takie tematy, no to ja jako tata, to może ja tak bym nakarmił butelką, bo skoro ta więź to tak przez jedzenie się buduje, to może to jakoś pójdzie. No i staramy się raczej skierować uwagę tatów do tej więzi takiej ciała tak naprawdę, czyli właśnie tej bliskości. Ją można wyrażać nie tylko karmiąc swoje dziecko, wyrażamy ją przytulając je, śpiąc razem z dzieckiem, będąc w kontakcie skóra do skóry, który dla noworodków, niemowląt jest jakby super istotną sprawą, jest jakby podstawą budowania więzi. Więc tych możliwości
w sensie
jest bardzo
skóra
wiele.
Skóra do skóry, czyli obojętnie.
Czyli rzeczywiście nagi maluszek jest w kontakcie z ciałem rodzica.
Pierwszy moment, przyjęcie na świat i przekazanie najważniejszej osobie, mamie i tacie, tak? I to jest to kangurowanie, kiedy jeszcze pępowina tętnie, kiedy to życie już się zaczęło tego małego człowieka, ale jeszcze jest wspomagane przez krwiobieg mamy. Cięcia cesarskie, przynajmniej w naszym zielonogórskim szpitalu, no ja już nie słyszałam już od bardzo dawna, żeby którykolwiek z tatusiów nie mógł kangurować na swojej piersi. Często panowie pytają, a muszę być ogolony? Nie! Cudownie się maluszek odnajdzie na twoim ciele.
Nie wie, czego się spodziewać.
Dokładnie. Czyli to jest pierwsza rzecz. Ale druga rzecz, chustonoszenie. I to jest niesamowite dla tatusiów, tak?
To jest wątpienie.
Nosił pan swoją córę, tak?
Bardzo często. To jest mig, kiedy ona...
A co pan czuł? Bo już chyba nie, 4 latka to już chyba nie, prawda? No ale jak pan nosi?
Znaczy teraz to ona uwielbia się przytulać, tak? Natomiast co czułem? Nie, tego się nie da opisać. To jest takie no, poczucie bliskości, to takie...
Najważniejsze.
Takie
na
ciepełko, takie spokój.
No właśnie, ale jak to potem, prawda, procentuje w dalszym życiu.
A ja mogę tak biologicznie to wyjaśnić, być może kogoś to zainteresuje. Zapach główki naszego dziecka, i to dotyczy wszystkich, nie tylko mam i nie tylko tatów, powoduje wydzielanie dużych ilości oksytocyny u osoby, która się tym dzieciaczkiem opiekuje, czyli nawiązywania więzi, budowania miłości między tą parą, budowania kontaktu. Także myślę, że to przytulanie to tak, wszyscy to robimy, ale nikt nie wie dlaczego, że tak się tak
intuicyjnie
gdzieś w maluchę
czujemy, prawda?
To chyba tak pachną noworodki, tak. Polecamy bardzo.
Czyli intuicja nas nie zawodzi. Intuicyjnie to wyczuwamy, a naukowo jest to po prostu udowodnione.
Czasem zawodzi nas tylko krzyk naszego rozumu nad tą intuicją.
No właśnie, że tak słuchając Państwa, to myślę, że dużo serca tam dajecie od siebie, takiej miłości, takiej prawdziwej miłości, takiej, no czegoś takiego naturalnego, szczerego, autentycznego.
Ja myślę, że to, co powiedziała Julitka, co powiedział Marek na samym początku, sam fakt, że jesteśmy.
Och, wie pani, to, ale jacy to, jesteś?
Ale nie, ja sobie tak myślę, że my naprawdę nie jesteśmy wyjątkowi. Tak wracając do tego anioła.
No za coś ten anioł tam fruwa nad wami teraz.
Ja myślę, że my mamy takich właśnie mnóstwo aniołków w postaci rodziców, dzieci. I tak naprawdę wrócę do słowa profilaktyka. Jeżeli tylko nie przeszkadzamy i mówimy, chodźcie, okej, okay, siądziemy, też nie wiemy. No dobra, spróbujemy. To już jest sukces, tak? Nie możemy w życiu występować z pozycji siły. A zwłaszcza na samym początku powstawania tego życia. Akt seksualny jest tak niesamowicie przepełniony taką miłością, spokojem, no to jakby miał wyglądać ten poród, żeby był fajny? Żeby z tego fajnego porodu urodził się fajny dzidziuś, zdrowy dzidziuś. No musi być jakby kontynuacja. Jak ma się rozwijać zdrowe dziecko? Jak ma powstać zdrowa rodzina, jeżeli ci rodzice nie będą otwarci sami na siebie? Nadawanie siebie, tak? My nie możemy jakby dać się zwariować i nie możemy się zaszufladkować i powiedzieć, że tu nam wolno, tam nam nie wolno, bo tu jest paragraf, tam jest przepis. Nie przeszkadzając,
pomagamy.
Pomagamy.
Znaczy, ja bym chciał tutaj jeszcze też coś takiego dopowiedzieć, że jakieś 20 parę lat temu zaczęły się te rodzinne porody, tak? Pamiętam, jak się wtedy spotykałem ze znajomymi, to mówili, że no tak, nie byliśmy w wojsku, ale byliśmy przy porodzie. No, nasi koledzy się spotykają i rozmawiają o tym, co było w wojsku, a byłeś przy porodzie, no i zaczyna się zupełnie inny temat. Natomiast kwestia jest taka, że tak naprawdę w tym wszystkim też rzeczywiście nie można zapominać o ojcach, którzy tak naprawdę no z przymusu trochę idą do tej szkoły rodzenia. Natomiast tam przekazywana jest taka nie wiedza, tylko postawa, że dla taty też jest miejsce w tym wszystkim. On nie jest odepchnięty na bok.
Bardzo ważne.
Dokładnie. I teraz kwestia jest taka, że proszę zobaczyć, w momencie, kiedy poznajemy kogoś nowego, nie decyduje o tym, czy go polubimy, czy go nie polubimy, czy będzie jakaś chemia, to, co on wie, tylko emocje, jak odbierzemy tą osobę. Z dzieckiem, tym najmniejszym, który liczy dopiero kilka minut, to nie będziemy rozmawiać i rozprawiać o sensie istnienia świata, tylko będziemy je przytulać. Tak? Czyli ta więź emocjonalna już się zaczyna. Takim ojcom z własnego doświadczenia wiem, że zupełnie inaczej. A przez dziesiątki lat, przez setki lat, jak nie wieków, było tak, że tata ma się pojawić w życiu dziecka w pewnym momencie. Ale to chłopca. Dziewczynka? Nie, dziewczynka. Jest zostawiona mamą. I wszystkim ciotkom, babciom i tak dalej. Natomiast tutaj fajne jest to, że tak naprawdę w ostatnim 25 latach pojawiło się to, że jest w tym pokazywana przestrzeń dla taty. Że on nie ma być tylko tym, który
ma.
I
tak powinno być. Wszyscy pojęliśmy, że dziecko potrzebuje w równym stopniu mamy, jak i taty, prawda? I przytulenia mamy, i przytulenia
taty.
Chociaż
mama to nie jest to samo, co tato.
Nie, ale właśnie dlatego mówię mamy i taty.
Oczywiście.
Tak?
Zdecydowałem jedną z pisanek.
Absolutnie, tak? Jak prawa i lewa ręka, tak?
No, a ja bym powiedziała więcej. Dziecko potrzebuje rodziny.
Tak jest.
Jak nie ma taty, to potrzebuje dziadka. Jak nie ma mamy, to potrzebuje babci. I to, co powiedziała Julitka, jesteśmy wioską. Też mówiłyśmy o takiej samotności, tak? Niektórych młodych rodziców.
Młodych mam
i młodych mam, tak. Ale też młodych tatusiów, tak? Bo oni tu przyjechali, bo oni tutaj zostali i rodzice są ileś set kilometrów stąd. Rodzina jest też bardzo daleko. Znajomych jeszcze za bardzo nie mają takich, do których można zadzwonić w nocy i powiedzieć, że jest dramat i w ogóle nie wiem, co zrobić, bo to nasze szczęście zachowuje się, jakby chciało nam zrobić
swoim...
Tak, właśnie. Mhm. I to jest też taka przestrzeń. Taka przestrzeń dla tych rodziców, żeby zobaczyć, że to, że jest inaczej, nie znaczy, że jest źle. Żeby zmierzyć się w teorii, a potem w praktyce, że naprawdę Jest wiele osób, którzy są gotowi do tego, żeby wesprzeć, żeby pomóc, żeby odebrać telefon i powiedzieć, co zrobić, czy w prawo, czy w lewo, czy zostać w tym miejscu. I żeby
tylko wysłuchać.
Żeby właśnie...
A skąd was tyle cierpliwości?
Wcale jej aż tyle nam nie potrzeba. To naprawdę nie jest tak, że my całą noc spędzamy w telefonie. Natomiast myślę sobie o tym, że nie tylko kontakt z nami jest istotny. Jak mówiłyśmy trochę o tej samotności rodziców, zwłaszcza ja myślę tak, jako kiedyś mama na urlopie macierzyńskim, że ten czas pobytu w domu z dziećmi jest piękny, ale... Ile może jedna dorosła osoba przebywać czasu w domu ze swoim dzieckiem? Po jakimś czasie potrzebuje innych dorosłych, a zwłaszcza takich, którzy będą chcieli z nią rozmawiać o tym, że znowu, nie wiem, dziecko wylało zupę na dywan i tak dalej. I tu jest duże miejsce dla takich spotkań, które robimy w fundacji, tak? Czy często one mają jakiś szyld, nie wiem, są spotkaniem laktacyjnym, spotkaniem o chustonoszeniu. W dużym stopniu są po prostu spotkaniem innych ludzi w tej samej sytuacji. Czyli to, że teraz tak mało mamy rodzin wielopokoleniowych, tak mało mamy dużych rodzin, czy nie widujemy się z, nie wiem, grupą swoich wielu sióstr, kuzynek i tak dalej. Bardzo często ich nie mamy albo nie mamy ich na miejscu. No to my jesteśmy taką wioską zastępczą. Czyli jakby dajemy szansę spotkać się w większym gronie osób w tej samej sytuacji. Nieraz jest tak, że mamy, które przychodzą do nas na godzinne zajęcia. Jeszcze 2 godziny przed nimi i 2 godziny po nich są gdzieś razem w grupie, na kawie, na spacerze.
Pod grupach jeszcze, tak?
Śmiejemy się, że wtorek w letnim okresie jest takim dniem, kiedy w samym centrum rodziny są zajęcia z masażu dla niemowląt. I wystarczy wyjść na deptak i widzimy tam tak spacerujące czwórkami mamy, które wyszły z naszych zajęć i po prostu nie chcą jeszcze wracać do domu. Czasem jest to dla nich taki dzień wręcz świąteczny, czyli cały tydzień jestem w domu z dzieckiem, a w ten dzień zawsze przychodzę na zajęcia. No i cieszymy się, że to miejsce możemy zapełnić. I skąd ta cierpliwość? Nie zawsze my to miejsce zapełniamy. Czasem są to po prostu inne mamy. Czyli jakby my dajemy przestrzeń, gdzie można się z nimi spotkać.
Ale macie też taki pomysł dla babci i dziadków, tak? Oryginalny, ciekawy.
Tak, tak. Mamy taki pomysł i on wynika właściwie z naszej obserwacji. Ja jako położna i Basia, która jest położną w centrum rodziny, doświadczamy takich sytuacji, kiedy przychodzimy na wizyty patronażowe po porodzie i tam oczekuje nas z niecierpliwością większą czy mniejszą mama, tata, ale gdzieś tam przemyka troszeczkę tak z dystansem i z nadzorem babcia lub dziadek. I najczęściej na tej pierwszej wizycie jest to taka dyskrecja z podejrzliwością, ale już na kolejnej wizycie jest to wręcz, bym powiedziała...
Ciekawość?
Tak, skonfrontowania, tak? Doświadczenia pokoleniowego z wiedzą jakiejś tam położnej. I żeby nie było tego konfliktu, który może zaistnieć, nie musi, ale może się pojawić w kontekście teściowa, synowa, mama, córka, ojciec, tak?
A właśnie, przepraszam, że właśnie nie ma, tak? A, źle robisz,
no właśnie,
bo to
no właśnie, to my jako położne, Julitka jako doradca, przyjmujemy na siebie, tak? Możliwość konfrontacji. I znowu jesteśmy tym buforem profilaktycznym. Mówimy, że świetnie, że bardzo się cieszymy, że możemy skorzystać z doświadczenia, ale też pokazujemy tym młodym ludziom, że hola, hola, to nie jest tak, że wy staliście się rodzicami i pępkiem świata. To, że ktoś od was starszy, kto może i zapomniał, jak wygląda noworodek, ale jednak miał tego noworodka i widać, że nieźle mu poszło, bo to ty i ty jesteś tym noworodkiem w postaci dzisiejszych rodziców, to on też ma swoją wiedzę. I to, że się upiera, że dziecko trzeba trzymać tak, a nie inaczej, wynika z tego, że takie były czasy i takie było szkolenie. I my mówimy naprawdę, proszę się nie bać, proszę nie owijać dzieciątko jak mumie i nie traktować jak tacę z owocami, że dzieciątko w brzuchu nigdy nie było ukrzyżowane i na wznak, tylko było zawinięte i gdzieś tam wciśnięte i właśnie ono potrzebuje tego dotyku i takiego, bym powiedziała, kulkowego noszenia. I potem się okazuje, że na kolejnej wizycie to już właściwie nie można się swobodnie porozumieć z mamą czy z tatą, jeżeli czeka na naszą wizytę, bo tyle pytań i tyle wątpliwości ma do nas właśnie babcia, teściowa, dziadek.
Tak sobie słuchając was, stwierdzam, że jesteście tacy normalni i tak blisko, bliziusieńko, jak najbliżej natury, tej naturalności takiej, która się przecież wiąże z dawaniem życia drugiej osobie, prawda?
bez tych takich, jak tutaj państwo podkreślacie, tych norm, miarek, wag, że...
Żeby nie było, one się czasem przydają.
Nie, ale, no, ale to tak. Nie jest... Ale to nie
myślę,
jest
że, nasze, na pierwszym... że nasze podejście jest zdroworozsądkowe.
Właśnie,
zdroworozsądkowe.
Właśnie.
My nie przeceniamy, ani też nie negujemy. Oczywiście jesteśmy zobligowani, tak, do przestrzegania standardów, tak, do korzystania z wiedzy. Jakby szkolenia nasze o tym też świadczą, że my nie stoimy w miejscu. Natomiast...
Ale nie jak tacy żandarmi, którzy...
Właśnie, tak,
prawda,
nie jesteśmy nakazowi. Mało tego, to co bardzo często i właściwie myślę, że zawsze podkreślamy, my jesteśmy placówką medyczno-edukacyjną. My dajemy możliwość dotarcia do wiedzy wiarygodnej. Natomiast bardzo mocno jako fundacja podkreślamy prawdziwość tej wiedzy, zastosowania tej wiedzy. I podkreślamy jakby kompetencje rodzica. Nikt na świecie nie ma prawa decydować o tym, jak dobrze opiekować się dzieckiem. Podkreślam dobrze, my nie mówimy o sytuacjach patologicznych. Natomiast z racji tego, że ktoś został po raz pierwszy rodzicem, nie możemy go dyskredytować. A to niestety dzieje się bardzo często.
Czy myślę, że w kontakcie z nami powinien mieć świadomość, że jesteśmy partnerem.
Bo to jest na takiej zasadzie, że jesteśmy na tyle otwarci, że przyjdź, opowiedz swoją historię.
Tak jest. Mało już czasu mamy. Chcę zapytać państwa, bo skądinąd się dowiedziałam, że z różnych województw w ogóle ludzie do was trafiają.
No właśnie, no trafiają z różnych województw i
już macie.
I tak, mamy właściwie markę opiekujemy sobie. Marka, ja myślę, że to jest ta właśnie poczta pantoflowa, tak? Bo ktoś był u nas, mieszkał u nas, a potem wyjechał i powiedział o nas gdzieś i ktoś skądś przyjechał.
A całkiem możliwe, że sposób właśnie w jaki waszego podejścia, traktowania tych rodziców.
Myślę, ale chciałabym podkreślić jedną rzecz, że my właściwie, bo mówimy tutaj o takich przede wszystkim pięknych momentach życia, ale my jesteśmy otwarci na wszystkie momenty życia rodziców, tak? I te zakończone sukcesem, i te zakończone porażką. I do nas właśnie też jakby przyjeżdżają, z nami się kontaktują osoby, które są naprawdę w takiej, bym powiedziała, bardzo trudnej sytuacji swojego życia rodzinnego na zasadzie czy to choroby, tak, większej czy mniejszej swojego dziecka, czy straty swojego dziecka. Mamy pary, które się z nami kontaktują jako para, potem się okazuje, że dramat dotyka w ogóle tej rodziny i czasami musimy być na pewien czas partnerem, na pewien czas partnerką, tak? Sytuacja, której doświadczyłyśmy po raz pierwszy, i muszę o niej powiedzieć bardzo szybciutko. A propos zapisu do szkoły rodzenia, przyszedł pan. Nas to nie dziwi, bo często panie są gdzieś i panowie przychodzą i mówią, że moja żona, moja partnerka jest w ciąży. Ale przyszedł pan i powiedział, że... dzień dobry, chciał się zapisać do szkoły rodzenia i pani, która zajmuje się jakby obsługą biura, mówi, okej, dobrze, a na kiedy żona ma termin porodu, pan wszystko wyłuskał, no ale jakby szkoła rodzenia w większości opiera się na kontrakcie z NFZ-em, a więc musi podejść.
Musimy
pani
wypisać pani
deklarację. W każdym razie okazało się, że nie będzie mamy, która będzie chodziła w ciąży do naszej szkoły rodzenia. Będzie tata. Tata będzie chodził, bo sytuacja jest taka, nie inna i on zrobi wszystko, żeby być dobrym ojcem i udowodnić wszystkim na świecie, że to on będzie dobrym ojcem.
Wspaniale.
I udało mu się.
A z jakimi problemami jeszcze do was można trafiać?
Myślę, że przede wszystkim chcąc w jakąkolwiek stronę poszerzać swoją wiedzę w rodzicielstwie, umiejętności, poczucie kompetencji, wsparcie z problemami laktacyjnymi, z problemami związanymi czasami z takim trudnością w adaptacji. Czy to odniesiemy do dziecka, czy to odniesiemy do samych nowych rodziców. Oni też jako rodzice dopiero niedawno się urodzili. Więc ktokolwiek z zebranych będzie miał problem z adaptacją w nowych warunkach, zapraszamy. Wszelkie kontakty do nas są na stronie
właśnie
internetowej. Fundacja Centrum Rodziny EU. Jak mówiłam, jesteśmy też na portalu Facebook. Wszystkie informacje o tym, co robimy, jakie są wydarzenia tam.
Minutkę mamy, proszę państwa. To jeszcze święta się zbliżają. Może chcecie coś tak od siebie jeszcze... Wszystkim, którzy nas słuchają, być może poród się zbliża.
Boże Narodzenie, czyli Narodzenie Jezusa, który był malutki, którego wszyscy chcieli przytulić i my też przytulajmy. Tego życzymy.
zdrowych, wesołych świąt, pełnych miłości, radości i cieszmy się każdym dniem, każdą sekundą, bo warto.
I rodzinnych świąt przede wszystkim.
Życzyli ci, którzy otrzymali nagrodę Anioł Roku 2018. Już chyba Państwo wiedzą, dlaczego ta nagroda trafiła do Fundacji Centrum Rodziny. A dziś tę fundację reprezentowali pani prezes fundacji Joanna Habura.
Dziękuję bardzo.
Członkowie zarządu, pani Julita Chybki, dziękuję bardzo.
Dziękuję.
I pan Marek Kwaśniak, również dziękuję.
Dziękuję bardzo.